Więcej serca i mniej barier.
Witam Państwa, Beata Gwoździewicz, Więcej serca, mniej barier. Dziś o mądrym pomaganiu. W naszym studiu bardzo dużo gości. Witam serdecznie prezes Stowarzyszenia Opiekuńczo-Resocjalizacyjnego Prometeusz, pani Marta Buglińska.
Dzień dobry Państwu.
Dyrektor Pomorskiego Centrum Pomocy Bliźniemu Monar Markot Agnieszka Nowak.
Dzień dobry.
Ksiądz Andrzej Wiecki, dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Prezes Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta Wojciech Bystry.
Dzień dobry.
Reprezentujący Boski Prysznic ksiądz Damian Trzebiatowski.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Jest z nami też zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Marcin Męczykowski.
Witam. Dzień dobry.
W najbliższą niedzielę, to jest 17 listopada, po raz ósmy obchodzić będziemy Światowy Dzień Ubogich, ustanowiony przez papieża Franciszka w roku 2016. Chodzi o to, aby w mądry, życzliwy i wspomagający sposób zwrócić uwagę na osoby w kryzysie bezdomności. A ponieważ zbliża się ten okres zimowy, to szczególnie ważny teraz temat. Jeśli moglibyśmy zacząć od tego... Osoba uboga. Co to znaczy osoba uboga? O, taki kamień rzuciłam tutaj i zastanowienie. Kim to jest osoba uboga? Bo można rozpatrywać to na różnych poziomach, prawda?
Myślę, że bardzo często mówi się o osobie w kryzysie bezdomności, która przez brak środków, mieszkania przeżywa jakiś trud i kryzys. Z mojej perspektywy posługi w Boskim Prysznicu i też posługi takiej duchowej wśród osób bezdomnych, bardzo mi się podoba stwierdzenie jałmużnika papieskiego, który mówi bardziej o chorobie bezdomności, pokazując, że to nie tylko kryzys jakiś materialny, ale jest to też taki kryzys właściwie całego życia, który bardzo wiąże człowieka z tym życiem na ulicy, który bardzo trudno jest pokonać, bo jest to i bariery jakieś emocjonalne, historii życia, chorobowe. Nie wystarczy czasami samo mieszkanie i praca. Tam musi się dokonać dużo większa praca nad tym człowiekiem, często wielomiesięczna, kilkuletnia, aby mu pomóc faktycznie to całe swoje życie odmienić. Bo nie jest to tylko stan materialny, ale też wiąże to właściwie całą tę osobę, jej osobowość, historię i wszystko, czym jest.
My tu spotykamy się w takim gronie, w którym uzupełniacie się w tym kryzysie bezdomności i pomocy osobom, które z jakiegoś powodu znalazły się w tak trudnej sytuacji. Jakbyście mogli opowiedzieć tak pokrótce, czym wasze organizacje się zajmują? Może pani prezes Stowarzyszenia Opiekuńczo-Resocjalizacyjnego Prometeusz, pani Marta Buglińska.
Nasze stowarzyszenie prowadzi dwie placówki. Pierwsze to jest schronisko dla osób bezdomnych, które znajduje się na ulicy Zakopiańskiej 40, w którym schronienie może uzyskać 80 osób, głównie są to kobiety. Druga placówka to jest schronisko z usługami opiekuńczymi, które mieści się ulicy Nowiny 80 w Gdańsku i to jest placówka dla 45 osób, które są z uwagi na swoją niepełnosprawność, wiek, czy też przebytą hospitalizację, no wymagają takiej większej opieki, pomocy, wsparcia pielęgnacyjnego, medycznego z naszej strony. Dodatkowo w ramach projektu realizowanego wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku prowadzimy dwa mieszkania treningowe w ramach projektu Osiedle Sitowie, gdzie mamy miejsca dla mam samotnie wychowujących dzieci oraz samotnych kobiet.
A Monar Markot?
Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar Markot w Gdańsku prowadzi dom dla samotnych matek z dziećmi, gdzie zajmujemy się pomocą samotnym rodzicom z dziećmi i kobietom w ciąży. Prowadzimy również schronisko dla osób bezdomnych na ulicy Sztutowskiej, głównie dla mężczyzn. Prowadzimy dwa mieszkania treningowe w ramach osiedla Sitowie oraz 5 mieszkań wspomaganych na terenie miasta przeznaczonych dla samotnego rodzica z dzieckiem. Są to głównie kobiety z dziećmi.
Ale także mężczyźni.
Mogą, oczywiście, jeżeli są prawnymi opiekunami dzieci, to jak najbardziej też jak gdyby pomoc tak jest skierowana. Zresztą całe zadanie i nawet ten dom samotnej matki, on tak się nazywa, ale też przyjmujemy samotnych rodziców. Zdarzyło się to 2 razy podczas mojej kariery, ale tym niemniej zdarzyło się i są takie możliwości.
Caritas Archidiecezji Gdańskiej w jaki sposób wspomaga osoby w bezdomności?
To są przede wszystkim nasze jadłodajnie i obiady wspomagane. W różnych naszych placówkach mamy ofertę dla osób potrzebujących. Mamy też pilotażowe działanie związane z pomocą medyczną. Przychodnia dr Oli to jest pomoc dla tych, którzy nie są objęci programem z Narodowego Funduszu Zdrowia. Prowadzimy także pomoc duchową i pomoc także psychiczną w tych kryzysach psychicznych, dlatego że jakoś widzimy, że człowiek ubogi może być w 3 wymiarach, nie tylko w tym wymiarze takim cielesnym, ale także duchowym i psychicznym, i staramy się całościowo tak człowieka widzieć. Prowadzimy też dom samotnej matki w Matemblewie. To jest też działanie szczególnie prorodzinne.
A Towarzystwo Świętego Brata Alberto?
W Gdańsku prowadzimy sporo rzeczy. Staramy się stworzyć system, aby osoby w kryzysie bezdomności nie miały szansy i nadziei na poprawę swojego życia. Zaczynamy od ulicy, od street walkingu, od działań pracowników, którzy chodzą po ulicach miasta, poszukując w tak zwanych miejscach niemieszkalnych osoby w kryzysie bezdomności, namawiając je do tego, żeby zmieniły swoje życie. Ja sądzę, że każdy z nas tutaj będący przy tym stole może powiedzieć, że najtrudniejszą rzeczą w naszej pracy jest to, żeby osobie bezdomnej chciało się chcieć zmienić swoje życie. Ponieważ nam się chce im pomagać, ale właśnie ta motywacja, ta praca nad motywacją jest jednak jedną z najtrudniejszych rzeczy, jaką robimy. Następnym elementem jest ogrzewalnia, czyli placówka, w której osoby mogą przebywać pod wpływem alkoholu. Tutaj też przełamujemy pewien mit i stereotyp, że w placówkach dla osób bezdomnych...
Pod wpływem alkoholu.
Pod wpływem alkoholu. Do 1,5 promila we krwi alkoholu. Oczywiście jest to placówka, której nie można spożywać alkoholu, ale można przebywać. Niejednokrotnie ludzie mówią, a ja nie pójdę, bo jestem po piwie, po tym, czy po alkoholu. Jest takie miejsce w Gdańsku, które taką usługę świadczy. Oczywiście jest to bardzo specyficzne miejsce. Tam są zatrudnieni ratownicy medyczni, bo wiadomo, że jeżeli ktoś trzeźwieje, ten stan zdrowia może się radykalnie pogorszyć. Jest to miejsce, w którym osoba może przesiedzieć w ciepłym noc. Jest to bardzo ważny element całego wsparcia, całego systemu.
Zarówno kobiety, jak i mężczyźni?
Tak. Ta placówka jest przeznaczona i dla kobiet, i dla mężczyzn. Tutaj jest bardzo duża współpraca ze Strażą Miejską, z Policją, wraz z pogotowiem socjalnym dla osób nietrzeźwych, gdzie jest punkt koordynacji. Każda osoba ujawniona, jak to mówią służby w mieście Gdańsku, będąca pod wpływem alkoholu, jest tam dowożona i sprawdzany jej stan i później rozdysponowana po poszczególnych placówkach. Dlatego, że następnym elementem mamy noclegownie, które są w okresie wieczorowo-nocnym, w których osoby mogą już przespać noc.
Po wytrzeźwieniu.
Tam przyjmujemy tylko i wyłącznie osoby z zerowym stanem promilarza, czyli osoby trzeźwe. Następnym elementem w systemie mamy schroniska. Schroniska z usługami opiekuńczymi, czyli schroniska dla tych osób, które są, mają problemy zdrowotne. Tutaj w tym miesiącu będziemy otwierali placówkę w Gdańsku Przegalinie, która będzie naprawdę bardzo fajnie dostosowana do tych właśnie osób niepełnosprawnych, zwłaszcza ruchowo.
Na ile miejsc?
Na 80. Tutaj mówimy o standardach, które wprowadziło parę lat temu ministerstwo i placówki dla osób w kryzysie bezdomności, jeżeli chodzi o schroniska, nie mogą być większe niż 80 osób.
Ale to bardzo dużo, to duży ośrodek.
Tak, ale na przykład noclegownie mogą być dla 100 osób.
Mhm. Tutaj mówimy też o niepełnosprawności, więc dlatego potrzebna jest taka dodatkowa kadra.
Tak. Tutaj, jeżeli chodzi o kadrę, ona jest dostosowana do ilości właśnie osób. I to jest w tym momencie kadra nie tylko i wyłącznie, która doprowadza do zmiany postaw, ale też tak naprawdę pielęgnacyjna, bo tutaj dużo osób wymaga tej pielęgnacji, wsparcia osób do tego, żeby po prostu postawić się na nogi. Następnym elementem są mieszkania treningowe, cały w ogóle system wsparcia mieszkaniowy. Dlatego, że w Gdańsku akurat towarzystwo prowadzi ponad 150 mieszkań w różnego rodzaju formach mieszkaniowych. Mówimy tutaj od mieszkań typu housing first, poprzez mieszkania treningowe, poprzez lokale tymczasowe, dlatego że pracujemy też tuż przed bezdomnością. Pracujemy z osobami eksmitowanymi, z osobami z wyrokami eksmisyjnymi, po to, żeby te osoby nie wpadały nam w system wsparcia osób bezdomnych. Bardzo ważnym elementem tegoż systemu są też centra integracji społecznej, które nie tylko i wyłącznie pomagają osobom bezdomnym, ale szerokiej grupie osób zagrożonych wykluczeniem, szeroko rozumianym. Centra integracji społecznej dają szansę i nadzieję na zatrudnienie. Współpracujemy z dość dużą liczbą pracodawców, którzy zatrudniają naszych podopiecznych, ale też i organizacje pozarządowe w ramach ekonomii społecznej zatrudniają osoby z różnego rodzaju grup ryzyka społecznego, dlatego to jest dość istotne. No i to wszystko jeszcze jest określone tymi zmianami, które nas czekają, o których pewnie dzisiaj podyskutujemy, a mianowicie deinstytucjonalizacją. Czyli to, co pani zauważyła, zmniejszeniem ilości osób w poszczególnych placówkach.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w jaki sposób uzupełnia, czy koordynuje może troszeczkę też tę pomoc?
My głównie zajmujemy się koordynacją całego systemu. Poza tymi zadaniami, które są wykonywane bezpośrednio przez ośrodek, to są głównie pracownicy socjalni realizujący pracę socjalną z osobami w bezdomności. To bardzo ważna jest ta koordynacja. W ramach tej koordynacji mieści się między innymi weryfikacja i diagnoza potrzeb. Na tej podstawie, wiedząc też po liczeniu osób w bezdomności, że mamy ich około 1000 w Gdańsku, jesteśmy w stanie dopasować takie elementy tego systemu, aby każda osoba otrzymała jak najbardziej adekwatne wsparcie. Więc wiemy, ile miejsc w danym roku powinniśmy zabezpieczyć, jeżeli chodzi o wsparcie instytucjonalne. Do tego poszerzamy formy związane z mieszkalnictwem społecznym, elementy związane z aktywizacją zawodową, dodatkowo pracownicy, którzy pracują z osobami w bezdomności w przestrzeni publicznej, to co też przed chwilą powiedział Wojtek Bystry, więc to jest taki też monitoring na bieżąco i reagowanie bardzo szybkie, czy to w okresie zimowym, który jest teraz przed nami, dlatego też od listopada uruchomiliśmy kolejną edycję, zleciliśmy, jeżeli chodzi o autobus SOS, czyli możliwość skorzystania z ciepłego posiłku oraz ogrzania oraz dowozu do miejsca schronienia, do noclegowni.
Ale tutaj też ważne jest bardzo przygotowanie osób, które w tym autobusie przebywają, czyli nie wiem, urzędników, psychologów, społeczników, którzy potrafią rozmawiać z osobami w kryzysie bezdomności, bo przypuszczam, że to nie jest łatwa rozmowa, tak jak my sobie tutaj siedzimy przy stole i rozmawiamy, ale do każdego trzeba dotrzeć w sposób indywidualny.
To już jest dokładnie mądre pomaganie, o którym też pewnie będziemy dzisiaj rozmawiać. Tak to zostało wszystko wymyślone, aby rzeczywiście z osobami w bezdomności pracowały osoby, które mają do tego zarówno umiejętności, jak i kwalifikacje. Więc mamy pracowników socjalnych, mamy asystentów osób bezdomności. Jeżeli chodzi o autobus, to mamy także ratownika medycznego. No i tak naprawdę te poszczególne osoby, poszczególni pracownicy są dostosowani do aktualnych potrzeb. Wiemy, że teraz mamy więcej osób schorowanych, osób z niepełnosprawnością, dlatego też uruchamiamy współpracę z partnerami kolejne schroniska z usługami opiekuńczymi, bo to jest potrzeba, którą na dzisiaj definiujemy.
A boski prysznic, jak rozumieć boski prysznic? Dosłownie?
Bardzo dosłownie. dosłownie. To się tak nazywa, ponieważ rozpoczęliśmy od prysznica, też szukając jakichś podstawowych potrzeb, które mają osoby bezdomne. To była ta trudność z trudnym dotarciem do miejsca, żeby się wykąpać, też czasami przez jakieś choroby, rany, żeby dotrzeć do jakiejś łaźni. I rozpoczęliśmy od pryszniców mobilnych, które stawiamy przy parafiach w Gdańsku. Ale głównym celem naszych spotkań jest przede wszystkim zatroszczenie się o potrzeby duchowe osób bezdomnych. I mamy oczywiście zawsze ciepły posiłek, jest prysznic, czyste ubrania, jest fryzjer, pomoc przedmedyczna, drukujemy im zdjęcia dowodowe, bo gubią raz w miesiącu średnio dowód osobisty. Tak więc troszczymy się o takie doraźne pomaganie, ale przede wszystkim stawiamy na takie rzeczy duchowe, na ewangelizację, czyli zawsze jest możliwość spowiedzi, wspólna modlitwa. W niedzielę mamy dla nich mszę świętą, zupełnie osobną, w której mogą przyjść tacy, jacy są, czyli nie w pełni czyści, nie w pełni trzeźwi, przyjść na mszę świętą i spotkać się z Bogiem. Od września tego roku też mamy taką grupę formacyjną dla osób bezdomnych, czyli dla tych, którzy chcą, mogą się formować w mniejszej grupie i pogłębiać swoją wiarę. Tak więc przede wszystkim te nasze spotkania, a spotykamy się 3 razy w tygodniu z nimi przy 3 parafiach gdańskich, na Przymorzu, na Emaus i na Brentowie. To przede wszystkim miejsce szukania w nich tej chęci, nadziei, przez relacje, przez wiarę, a jednocześnie te takie potrzeby doraźne staramy się zaspokajać.
Takiego powrotu do grupy, powrotu do rodziny, tworzenia rodziny, bo dajecie taką namiastkę, no, przyjaźni.
Dajemy namiastkę przyjaźni, tak. Myślę, że duża część z nich uważa nas za przyjaciół, w sensie wolontariuszy czy mnie. Mamy relacje bardzo życzliwe, bardzo bliskie. Tak więc dzisiaj już po tych ponad 2 latach, nawet jak ktoś przychodzi pijany czy pod wpływem narkotyków, to jest też o tyle bezpiecznie, że on przychodzi do ludzi, których ceni i ufa.
I akceptowany jest w tym towarzystwie.
Jest akceptowany, w związku z tym nie rodzi też to często zachowań agresywnych. Mhm. Czy nawet jeżeli zaczną się pojawiać, bardzo łatwo jest je gdzieś tam stłamsić w zarodku, bo się znamy i lubimy. Tak więc klimat jest taki bardzo rodzinny. Przychodzi na takie jedno spotkanie 80-100 osób, czyli dużo. Ale dzięki też zaangażowaniu wielu wolontariuszy, proboszczów, udaje nam się też tworzyć mimo wszystko nadal taki fajny klimat spotkania.
No to odkrywamy tutaj nowe możliwości, o których mówić będziemy już za chwilę, o tym mądrym pomaganiu i o tym, czy jest w ogóle taki sposób, by zakończyć bezdomność. Jest? Jeden sposób? Nie widzę, ale odpowiedzi poszukamy za chwilę. Witam Państwa ponownie. Poprzednią część skończyliśmy takim pytaniem, czy jest sposób, żeby zakończyć problem bezdomności. Zapadła cisza, potem taki lekki uśmiech, teraz też już uśmiech. Każdy myśli co innego. Jest taka szansa, że problem bezdomności się kiedyś zakończy? I? Tak? Nie. Pani kiwa głową, nie wiem.
Próbujemy.
To jest tak
i to
trudne.
Jest chyba najważniejsze, żeby próbować pomóc każdemu człowiekowi, który to potrzebuje. Czy jest osobą bezdomną, czy ma inne problemy. No, biblijnie mówiąc, ubogich wśród nas będziemy mieć zawsze. I też widzimy to po różnego rodzaju bogatych krajach europejskich, a nawet i pozaeuropejskich. Że jednak osoby w kryzysie bezdomności są wszędzie. I pomaganie zależy też i wyłącznie od środków finansowych.
Czerpiemy doświadczenia z tych krajów zachodnich?
Dosyć mocno. Tutaj warto podkreślić te pierwsze pani pytanie o osoby ubogie. Tak naprawdę właśnie bezdomność to też samotność. To też osoby, które szukają, to co ksiądz Damian mówił, szukają grupy, która te osoby zaakceptuje. To jest bardzo ważne. Akceptacja, samotność to są rzeczy, które oprócz jedzenia, schronienia te osoby po prostu potrzebują.
Poza tym jesteśmy ludźmi wolnymi, każdy jest wolny i jeżeli ktoś nie chce skorzystać z tej pomocy, to nie mamy narzędzi do tego, żeby go przymusić do tego i wydaje mi się, że nawet nie możemy tego robić. Więc jeżeli ktoś wewnątrz nie chce korzystać z tych instytucji, z tych narzędzi, które mu dajemy, możliwości, to pozostanie bezdomnym przez całe życie.
Mhm.
Ale też nie chce, ale i nie może, tak? No też często wśród osób bezdomnych są osoby z problemami psychicznymi, tak? I tylko wspólny mianownik, bezdomność, a to są osoby i ubogie, i właśnie z problemami i zdrowotnymi, i psychicznymi, i wszystkimi innymi, a tak naprawdę wrzucane są w jeden worek bezdomność, tak? To jest naprawdę ciężka praca, żeby takim osobom pomóc. I
tutaj padły takie też informacje, że są domy, mieszkania, tak? Oferujecie mieszkania dla osób bezdomnych. One się sprawdzają? Znajdują tak. się, odnajdują się osoby bezdomne w takim, rozumiem, też zaopiekowanym miejscu, zaopiekowanym mieszkaniu, z którego mogą korzystać, ale pod kontrolą.
Tak, tak, pod kontrolą. Do każdego takiego mieszkania jest zatrudniony asystent, który jak gdyby nadzoruje, pomaga, wspiera, ustala plan, też czasem i rozlicza jak gdyby z realizacji tego planu, tak, bo pobyt w mieszkaniu jest czasowy i musimy osiągnąć określone rezultaty, żeby było wiadomo, że ta pomoc była dobra, dobrze opracowana i dobrze pracowaliśmy z klientem.
To jest płatne?
Nie.
Bezpłatne?
Bezpłatne, jeżeli... To znaczy, mamy pewną kwotę przeznaczoną na prowadzenie tych mieszkań. Jeżeli osoba, która mieszka w takim mieszkaniu, przekroczy limit, który mamy, czyli to, co mamy przeznaczone na czynsz, na media, bo uwielbia, nie wiem, w 30-stopniowym
ciepełku
być, no to wtedy istotnie musi dopłacić, tak? Mm-hmm. Ale takie, jeżeli te podstawowe opłaty my ponosimy jako organizacja, tak? Dostajemy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie jak gdyby kwotę na prowadzenie tych mieszkań, na zatrudnienie osób, tak? Ale jeżeli przekroczony jest ten limit, to wtedy jak gdyby jest dopłata, ale też my jak gdyby nie utrzymujemy tych osób pod tym względem, że nie kupujemy im wyżywienia, mm-hmm. tak? Nie ubieramy ich. Oni jak gdyby już te wszystkie kwestie są
po ich stronie, po ich tak? Stronie. Czyli muszą tak. znaleźć mm-hmm. zatrudnienie, czy pomagacie tak. znaleźć tak, zatrudnienie. Tak, tak, tak. I jeśli też pani mówi, przekraczają jakiś limit zarobków, tak. to mieszkanie dla nich już się kończy i wtedy...
To nie jest takie proste, bo tak jak też siedzimy przy tym stole, to też zdajemy sobie dobrze sprawę z tego, że jakby działania jednej organizacji, jednego podmiotu nie przynoszą takiego efektu, jak ta koordynacja i wymiana tych informacji, więc nawet jeżeli mamy formy instytucjonalne, formy mieszkalnictwa, to my cały czas jakby wymieniamy się tymi informacjami, tak? I część działań jest realizowana przez pracownika socjalnego, część przez opiekuna w schronisku, przez trenera w mieszkaniu, jeżeli taka osoba też jest w mieszkaniu. Wcześniej mówiliśmy o ubóstwie. W ustawie o pomocy społecznej jest coś takiego, co się nazywa kryterium dochodowym i ono jakby mówi o takim formalnym ubóstwie. To obecnie jest kwota niecałych 800 zł w przyszłym roku będzie podwyższona.
Na osobę.
Tak, tak, na osobę. Ale też nie możemy tak wprost łączyć tego kryterium dochodowego, tego ubóstwa, tak zwanego z osobami w bezdomności i z tą odpłatnością za pewnego rodzaju usług, bo jeżeli chodzi o mieszkalnictwo, po przekroczeniu tego progu dochodowego mamy też odpłatność. Ona nie jest duża, ale ona też, tak jak zostało powiedziane, mieszkania też mają czegoś nauczyć. To jest też funkcja treningowa, więc my chcemy, aby każda z tych osób uczyła się tego, że jak będzie miała swój budżet, musi tym budżetem też odpowiednio gospodarować. I od tego są też trenerzy, pracownicy w tym mieszkaniu, aby na tych kolejnych etapach, kiedy dana osoba przejdzie z sukcesem taki trening, mogła wynająć mieszkanie, nie wiem, otrzymać z innego zasobu mieszkaniowego, opłacać rachunki i nie wrócić z powrotem do bezdomności. Jeżeli chodzi o schroniska, to tam mamy już odpłatność także w przypadku osób, które nie przekraczają tego progu związanego z kryterium dochodowym. No to wszystko tak zostało pomyślane, to mamy mieć taki bardzo duży wymiar treningowy, ale każda sytuacja tak naprawdę jest rozpatrywana indywidualnie, bo no też musimy pamiętać, że bezdomność jakby to nie jest jakby problem czystej bezdomności, tak? To jest bardzo często powiązane z problemami z obszaru zdrowia psychicznego, z problemami uzależnień, z przemocą, która wcześniej występowała. Więc wszyscy specjaliści, którzy pracują z osobami w bezdomności, muszą mieć na uwadze i mają to, że te problemy trzeba rozwiązywać na wielu, wielu płaszczyznach.
Problemy z zakresu zdrowia psychicznego, powiedział pan. To jest teraz bardzo szeroki temat. Wiele osób ma tego typu problemy, też młodzi ludzie. I tutaj pani mówiła o tym, że pomagacie rodzicom z dziećmi. Czy te dzieci dostają specjalne wsparcie, też psychologiczne?
Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to tak. Dokładnie. Tak, tutaj koleżanka, mamy podobny rodzaj mieszkań tak naprawdę i staramy się pomagać, jeżeli trafiają do nas mamy z dziećmi. Jeżeli te dzieci wymagają rzeczywiście takiego wsparcia, to wsparcie staramy się jak najbardziej umożliwić, tak? Czy to za pomocą właśnie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, tak, który dysponuje również swoimi psychologami, ale też poszukiwania w innych stowarzyszeniach, w innych organizacjach pozarządowych, które...
Z którymi macie kontakt?
Dokładnie, tak? Mamy kontakt i dzięki temu jesteśmy tak naprawdę szybciej i łatwiej możemy zdobyć tą pomoc po prostu dla osób, które tego potrzebują.
Bo tu możemy powiedzieć, jest państwa sześcioro, ale współpracujecie jeszcze z wieloma innymi organizacjami, które też niosą pomoc, chcą pomagać, mają wielu wolontariuszy i są gotowi udzielać tego wsparcia. Też na wasze prośby przypuszczam, tak? To jest tak, że kontaktujecie się, uzupełniacie.
Oczywiście, no w przypadku dzieci to przecież i korzystamy ze świetlic socjoterapeutycznych. Też kierujemy jak gdyby nasze matki do środka wczesnej interwencji, czy jak gdyby przeróżne możliwości, które daje nam miasto Gdańsk i stowarzyszenia. I
współpracę ze szkołami, jeżeli chodzi o dzieci.
Oczywiście, to tak, też przede wszystkim.
Pedagogiczną.
Tak, i szkoła, i szkoły, przedszkola, żłobki. Tutaj jak gdyby ta pomoc jest zawsze taka bardzo szeroka, tak, żeby pomóc tej rodzinie, to potrzebna jest pomoc wielu specjalistów i tu w zależności od tego, czy dziecko chodzi właśnie do przedszkola, czy do szkoły też, jak gdyby pomoc, którą my udzielamy, placówki, ośrodek pomocy społecznej, bo to są pracownicy socjalni, są asystenci, tak? Ta pomoc jest taka różnorodna i dostosowana do osoby i to jest taki klucz, jak gdyby, żeby ta pomoc była taka adekwatna, kompletna.
Księża mówili tutaj o tej mocy duchowości i modlitwy, ale psycholog w tym wszystkim też się odnajduje?
Tak, oczywiście w Caritas naszej archidiecezji staramy się też świadczyć taką pomoc, bo człowiek jest połączony, jesteśmy naczyniem połączonym, więc to ubóstwo, które może wystąpić w tym obszarze społecznym czy cielesnym, powiedzmy, braków pewnych, on też jest w wymiarze i duchowym, i psychicznym, więc na pewno ten psycholog jest bardzo ważną pomocą i myślę, że nakierunkowuje też na sposób rozwiązania pewnych trudności, które się pojawiają. Bardzo nam też zależy, chciałbym dodać do przedmówców naszych, moich, żeby trafić z tą informacją do ludzi, którzy może nie znają instytucji, żeby wiedzieli, gdzie odesłać takiego człowieka, bo te instytucje, z którymi tutaj współpracujemy, one działają na bardzo wysokim i profesjonalnym poziomie i czasami wystarczy takiego człowieka odpowiednio skierować i myślę, że to jest bardzo dobre i bardzo ważne i bardzo mądre i tamten człowiek uzyska po prostu pomoc fachową.
Ale prosić o pomoc wcale nie jest łatwo.
Oczywiście, to trzeba przełamać pewne stereotypy, ale też przełamać siebie i to jest pewna długa droga. I człowiek, który spotka takiego drugiego człowieka, może stać się tym, który mu w tym pomoże.
Ale powiedział ksiądz odesłać do takiej instytucji, a może przywołać taką instytucję, żeby odnalazła tego człowieka właśnie, żeby to ktoś przyjechał do niego, żeby nie on musiał gdzieś iść.
No właśnie o tym napisał papież Franciszek w liście na tegoroczny Dzień Ubogiego, żebyśmy wyszli do tych ludzi i poszukali ich w tych miejscach, w których się znajdują. I myślę, że nasze instytucje to robią. Staramy się iść też do tych ludzi, ale uświadamiamy też tych wszystkich innych, którzy z takim problemem się spotykają.
Wy też tworzycie taki system mądrego, można powiedzieć, pomagania, tak? To chodzi o to mądre pomaganie, żeby dotrzeć do tych, którzy potrzebują i dotrzeć z taką pomocą konkretną, której potrzebują. Ale my jako tacy zwykli ludzie, co możemy zrobić? Bo wydaje się, że jeśli ktoś prosi o jedzenie, prosi o pieniądze. Czasem trudno odmówić. Czasem nasze serce się łamie po prostu i dajemy te 5 zł czy 10 zł. Czy to dobrze, czy nie?
Mądre pomaganie to to, o czym pani mówi, to tak naprawdę dawanie 5 zł to jest pewnego rodzaju rozgrzeszanie własnego sumienia. Mądre pomaganie to jest pochylenie się nad drugą osobą, nad tym, nad jego problemem. To, co pani powiedziała, no czy ta osoba pójdzie gdzieś? Nie, ona samodzielnie nie pójdzie, ale jeżeli będziemy z nią rozmawiali, jeżeli będziemy ją motywowali, żeby zmieniła, jeżeli będziemy wiedzieli, jakie są instytucje, co, jak mogą pomagać, to jesteśmy w stanie tą osobę zmotywować do tego, żeby poszła, żeby zmieniła swoje postawy życiowe. Tutaj taki na
przykład... Ale wie pan, jak to jest. Spotykam osobę na ulicy i prosi mnie o wsparcie, ale nie chce rozmawiać.
No jest pytanie, co chce, tak? Czy ona chce dostać 5-10 zł, żeby swoje zapotrzebowanie, ja to mówię, te 10 zł na przelew, niekoniecznie bankowy, przeznaczyć? Czy też chce realnej pomocy? Dlatego, że dla nas to, że osoby dostają środki finansowe na ulicy, jest bardzo dużym problemem, żeby im realnie pomagać. Dlatego, że na tej ulicy, jeżeli mają środki finansowe na zaspokajające potrzeby bieżące, które są bardzo mocno spłaszczone do podstawowych, to te osoby nie będą chciały pójść gdziekolwiek indziej. Nie będą chciały zmienić swoich postaw życiowych i nie będą miały szansy przyjść do fachowców, którzy będą z nimi rozmawiali. No to są różnego rodzaju rzeczy, depresje, inne rzeczy. No samodzielnie sobie człowiek na ulicy z tym nie poradzi. Nasi street workerzy rocznie spotykają się z ponad 400 osobami w mieście, samym mieście Gdańsku. Są to osoby oczywiście, które są też osobami przyjezdnymi. Miasto Gdańsk jest mocno atrakcyjne w okresie letnim. Jest sporo osób z całej Polski.
Atrakcyjne. Wielość turystów.
No tutaj na przykład Sopot Street Working robi tylko i wyłącznie w okresie letnim, dlatego że w okresie jesienno-zimowym nie ma osób, których nie znają pracownicy socjalni na ulicy. Także to jest bardzo ważne i to jest kwestia motywowania, bo danie środka finansowego na ulicy powoduje, że ta osoba po prostu zaspokaja swoje potrzeby na tej ulicy i na tej... Mieliśmy takie hasło kiedyś, nie dawaj pieniędzy na ulicy, bo na niej zostanę. I to jest mniej więcej kwintesencja dawania środków finansowych na ulicy. Ja uważam, że trudniejszą rzeczą jest zainteresowanie się. Ja też bardzo mocno w mediach apeluję, że jeżeli widzimy kogoś na ławeczce siedzącego, zwłaszcza w okresie zimowym, podejdźmy, spytajmy się, bo to wcale nie musi być osoba bezdomna. To może być osoba, której stan zdrowia się pogorszył i należy mu pomóc. Także bądźmy otwarci.
Chora, zagubiona?
No tak. Czy też osoba starsza, która ma demencję, nagle
nie wie, gdzie się znalazła.
Także dlatego bardzo by mi zależało na tym, żebyśmy się pochylali nad tymi osobami, które widzimy w przestrzeni publicznej. A takim najprostszym pomaganiem też jest rozejrzenie się na własnej klatce schodowej. Osoba starsza, samotna, podejdźmy, zapytajmy się, co słychać, czy w jakiś sposób nie możemy pomóc, przynieść zakupy, pomóc w jakichś prostych sprawach domowych. I to jest właśnie to mądre pomaganie. Także mądrym pomaganiem dla mnie też jest skorzystanie z tego, co robią właśnie organizacje pozarządowe pod kątem ekonomii społecznej. Zatrudniające ludzi z różnego rodzaju grup wykluczenia społecznego.
Dając im zajęcie.
W Sopocie mamy spółdzielnię socjalną Kooperacja, która ma salon, gdzie można obszczyć sobie włosy, zrobić manicure, pedicure. Mamy różne rozwiązania. Są parkingi, które są prowadzone przez osoby w kryzysie bezdomności. Mamy różne formy, gdzie te osoby staramy się aktywizować zawodowo i właśnie korzystanie z takich rzeczy. Tylko to od nas niestety wymaga nie wyciągnięcia 5 zł, ale zainteresowania się. I jest to o wiele trudniejsze, o wiele dłuższe czasowo, ale to jest realne pomaganie.
Bo pomagać nie tylko finansowo, ale też dając siebie, tak cząsteczkę siebie drugiemu człowiekowi.
Najcenniejsze, co możemy dać, to nie pieniądze, tylko swój czas, poświęcić komuś.
A jeśli pieniądze, to na konkretny cel, na konkretną organizację.
Sprawdzoną taką, którą wiemy, że działa, że te pieniądze będą właściwie wykorzystane. To też jak gdyby jest mądre pomaganie. Rozejrzyjmy się dookoła, spójrzmy, kto potrzebuje tej pomocy realnej i jak tej pomocy udzielić. I to czasem może być właśnie czas. Mogę zostać wolontariuszem. Mogą to być pieniądze, mogą to być jakieś czy odzież, czy obuwie, tak? Ale to jak gdyby zawsze warto zapytać, jaka pomoc jest potrzebna. Tak, nie działajmy na ślepo. Pytajmy, co jest konkretnie potrzebne, tak żeby ta pomoc była celowana.
I możemy to dać od siebie, ale możemy też, tak jak tutaj padło, skierować do odpowiedniej organizacji właśnie, jakiej organizacji, jakiej poszukać, skąd wiedzieć, jaka to organizacja, bo można zadzwonić na Straż Miejską, ale Straż Miejska ma tyle telefonów w różnych sprawach, że być może akurat trafimy na kogoś, kto jest zupełnie zajęty czym innym i nie będzie mógł nam udzielić informacji na temat tutaj bezdomności, bo to trudno się dziwić oczywiście.
Mamy naprawdę dużo organizacji pozarządowych mających status organizacji pożytku publicznego, o których przypominamy sobie w okresie rozliczania podatku. Pamiętajmy o organizacjach, także w tym pozostałym okresie i to naprawdę będą środki bardzo dobrze wykorzystane, bo jeżeli ktoś już ma status organizacji pożytku publicznego, wiemy, że te pieniądze nie będą zmarnotrawione, tak? I rzeczywiście posłużą temu celowi. I wtedy jakby wykonujemy tą pracę, że weryfikujemy, jakie są organizacje pozarządowe, jakie możemy wesprzeć. Jeżeli chcemy wiedzieć, jakie organizacje pozarządowe w obszarze bezdomności działają na terenie Gdańska i wspierają osoby w bezdomności, to można także zadzwonić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Można wysłać maila, można wypełnić formularz zgłoszeniowy. Naprawdę tych możliwości wydaje mi się, że obecnie mamy bardzo dużo.
A tym pierwszym kontaktem powinien być właśnie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, czy najbliższa parafia może?
Ja myślę, że bardzo trzeba uważać, żeby nie stracić takiej wrażliwości na drugiego człowieka. I to jest kluczowe, bo nawet jeżeli chcemy mądrze pomagać, to my najpierw musimy zobaczyć, że ten człowiek jest taki jak ja. I to jest mądre pomaganie, że on nie jest gorszy ode mnie. Coś mu w życiu nie wyszło z różnych powodów i to jest bardzo skomplikowane. I nie do nas należy ocenianie tego, tak mi się wydaje. Tylko zobaczyć tego człowieka i na tyle, ile jest dzisiaj możliwe mu pomóc, na ile ja mu mogę pomóc. Myślę, że to właśnie zauważenie go, uśmiech, porozmawianie, zatrzymanie się, to naprawdę będzie mądre pomaganie. I dopiero z tej rozmowy może będzie na przykład tak, że my go jakoś wspomożemy finansowo, ale to już będzie kolejny etap. I po takiej rozmowie, nawet krótkiej, czasami może się okazać, że tak, że bardzo, bardzo pomożemy.
A osoby, które mają te obawy, to mogą... Mamy w Gdańsku działającą też koordynowaną przez Towarzystwo Brata Alberta aplikację, gdzie możemy zgłosić, że widzimy osobę w bezdomności. I to już jest tak naprawdę pierwszy krok. Pozostajemy anonimowi, jeżeli ktoś boi się tego kontaktu z osobą w bezdomności, to nawet wypełnienie tej informacji, że została założona osoba w bezdomności, będzie wystarczające.
A brakuje nam wrażliwości jako ludziom? Jak państwo myślą, czy mamy tę wrażliwość wciąż w sobie na drugiego człowieka?
Wydaje mi się, że mamy tą wrażliwość i bardzo dużą empatię i chęć pomagania i to spotykamy się codziennie jak gdyby w naszej pracy z tym, że jest mnóstwo ludzi, którzy chcą pomagać i pytają się, jak pomagać. Także wydaje mi się, że tutaj nie brakuje nam tej empatii w stosunku do innych.
Państwo tego nie widzą, ale wszyscy tutaj kiwamy głowami, że jednak tak jest. O, nie?
No, powiem tak, bardzo fajnie inaczej. Się pomaga akcyjnie. To znaczy, jeżeli się coś zadzieje, jest powódź, jest zryw społeczny. Ja tutaj widzę i też odbieram telefony. O wiele chętniej się pomaga zwierzakom, dzieciom niż bo ten stary bezdomny to on sam sobie winien. I tutaj jest kwestia grup. Bardzo trudno nam znaleźć jest osoby chętne do współpracy ciągłej. Nie tylko i wyłącznie akcyjnej. Łatwo jest znaleźć młodzież, dzieci do tego, żeby na przykład postawić w sklepie, zbierać żywność, jakieś rzeczy akcyjne. Jeżeli mówimy o systematycznej pracy codziennej, chętnych, ja widzę po stowarzyszeniu, chętnych do tego, żeby być członkiem Towarzystwa Pomocy Brata Alberta, nie mam tłumu.
Ale to jest ciężka praca, trzeba przyznać. I wszystkim, którzy pomagają, należy się ogromna, ogromna wdzięczność. Ja tutaj z tego miejsca bardzo dziękuję wszystkim, którzy chcą pomagać tym najbardziej potrzebującym, tym, którzy są być może przez społeczeństwo też odrzuceni. I przypomnę, że o pomocy osobom potrzebującym będzie można porozmawiać 16 listopada o 13 w sali przy Kaplicy Królewskiej. Będzie tam także msza święta w Kaplicy Królewskiej Kościoła Mariackiego o godzinie 12. Dziękuję serdecznie Państwu za to spotkanie. Pani Marta Buglińska, prezes Stowarzyszenia Opiekuńczo-Resocjalizacyjnego Prometeusz, Agnieszka Nowak, dyrektor Pomorskiego Centrum Pomocy Bliźniemu Monar Markot, ksiądz Andrzej Wiecki, dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Wojciech Bystry, prezes Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta, reprezentujący Boski Prysznic ksiądz Damian Trzebiatowski i zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku Marcin Męczykowski byli naszymi gośćmi. Beata Gwoździewicz, dziękuję Państwu serdecznie za tak liczną obecność.
Dziękuję.
Do usłyszenia.